Gablota poświęcona bardzo symbolicznie społeczności żydowskiej, tak? I przeznaczeniu tego budynku. Widać tutaj grafikę Michała Andrioliego, a z drugiej strony okładkę jedynej hebrajskiej książki, którą król Zygmunt August posiadał w swoim księgozbiorze w zamku w Tykocinie.
Co to takiego?
Traktat More Nevuchim, czyli przewodnik błądzących Maimonidesa. Oryginał tej księgi znajduje się we Wrocławiu.
I teraz na prawo przechodzimy.
W zasadzie w tej sali jest tylko jeden obiekt, który Państwo mogli wcześniej podziwiać, a mianowicie zrekonstruowany piec z karczmy tykocińskiej. Natomiast wszystkie pozostałe przedmioty pochodzą przede wszystkim z wykopalisk archeologicznych. To są monety, plomby, odważniki, ale zobaczą Państwo także przykłady dział XVII-wiecznych, XVII-wieczny muszkiet, kafle z pieca i okucia z zamku Zygmunta Augusta, ale także z Pałacu Branickich.
Powiedział Pan, że teraz będziemy wchodzili chronologicznie, czyli zaczynamy od tej najstarszej historii Tykocina?
Tak, od XV wieku. Tykocin otrzymał prawa miejskie w 1425 roku i wędrujemy z biegiem historii. Pokazujemy tutaj też reprint najstarszej mapy, na której umieszczono nazwę Tykocin. To jest mapa z 1609 roku. W pobliżu nie widać niestety Białegostoku jeszcze. I jeszcze przez 100 lat go nie będzie tam widać.
Tutaj są fragmenty pozostałości po czasach Zygmunta Augusta. Gdzie my je znajdziemy?
Przede wszystkim te kafle pieców, które pochodzą z tego okresu, te drobne przedmioty gliniane, które były wydobywane tutaj w trakcie wykopalisk archeologicznych. Natomiast z czasami Branickich wiążą się przede wszystkim zawiasy drzwi, bardzo charakterystyczne, zwieńczenia pieca.
Ale i te kafle są przepiękne, one są nie dość, że wypalane, to jeszcze malowane z jakimiś scenkami rodzajowymi.
Starszy na pewno jest ten przedstawiający biegnące jelenie, tak, z takim trójwymiarowym, prostszym wzorem.
Opuszczamy już tę pierwszą salę, wchodzimy do eleganckiego gabinetu.
To salon, który pokazuje przede wszystkim czasy Jana Klemensa Branickiego i Izabeli z Poniatowskich Branickiej. To przestrzeń, którą stylizowaliśmy. Piękne meble, dużo broni białej wyeksponowanej na ścianach. No i myślę, że widzów powinny zaskoczyć przede wszystkim dwa obiekty, a mianowicie pełnowymiarowe rzeźby przedstawiające patronów miasta, czyli Jana Klemensa Branickiego i Izabelę Branicką w strojach szytych na wzór epoki. Izabela ubrana w piękną robę à la française, uszytą z naturalnego jedwabiu. Drugim takim wielkim obiektem, który widzą zwiedzający, jest makieta przedwojennego Tykocina w zestawieniu z XVIII-wiecznym planem tego miasta.
Idziemy dalej, bo to nie koniec zwiedzania.
Jest tutaj też rzecz niezwykła, a mianowicie portret trumienny. Coś, co znane jest części z Państwa zapewne wyłącznie z opracowań historycznych, natomiast tu możemy zobaczyć prawdziwy XVIII-wieczny portret trumienny w charakterystycznym kształcie takich dwóch jakby połączonych trapezów z postacią dumnego, bez wątpienia przedstawiciela stanu szlacheckiego.
I to było na trumnie?
Tak, to było na trumnie tuż przed pogrzebem. Tych sal jest pięć. To rozmnożenie wynika z przeorganizowania przestrzeni. Dzięki temu, że zmieniliśmy ciągi komunikacyjne i przechodzi się po prostu teraz w anfiladzie, jest konsekwencja chronologiczna z pomieszczenia do pomieszczenia. Teraz znajdujemy się w saloniku Glogera, czyli w miejscu znanym doskonale. Natomiast jest to salon w nowej odsłonie, wzbogacony o troszeczkę więcej tematów, ale też przede wszystkim o oryginalne obiekty z Jerzewa Starego, czyli z miejsca, gdzie Zygmunt Gloger rzeczywiście mieszkał. To jest przede wszystkim ten obraz autorstwa ojca Zygmunta Glogera, czyli Jana Glogera.
W świetnym stanie. Czy on był eksponowany wcześniej, czy to jest też nowość?
On był eksponowany kiedyś w trakcie wystaw czasowych, natomiast to jest obraz, który pochodzi z kolekcji prywatnej. On wkrótce zapewne zostanie kupiony do zbiorów muzealnych.
Czy to jest witryna?
To jest serwantka. Serwantki to są meble przeszklone bardzo często z taką lustrzaną taflą na plecach i pokazujemy wewnątrz obiekty, które rzeczywiście Zygmunt Gloger kolekcjonował, a my je posiadamy dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Warszawie. Piórnik palestrancki, sztućce XVIII-wieczne. Jest coś takiego, co byśmy nazwali błoną. Współcześnie trzeba to nazwać po prostu oknem. Jest to okno okuwane z niewielkich takich sześciokątnych płytek w ołów. Są tutaj też toporki kamienne i krzemienne, ale również okaz Encyklopedii Staropolskiej ilustrowanej, czyli największego życiowego dzieła Zygmunta Glogera.
Spróbuję tutaj, czy to jest sekretarzyk?
Tak, to jest sekretarzyk, który służy tutaj jako pewien pretekst. Stoi na nim przycisk do papieru przedstawiający Hipolita Wawelberga, słynnego społecznika, bankowca warszawskiego. I znowu jakaś daleka analogia towarzyszy. Autorem tego popiersia jest Józef Gabowicz, absolwent budynku, w którym się znajdujemy, czyli szkoły talmudycznej w Tykocinie.
Tego mebla bym się nie śmiała nawet pokusić o nazwanie.
To jest stoliczek do robótek ręcznych. Wymyślny przedmiot z otwieranym blatem, przeszklony przez nas muzealników tak, żeby pokazywać, jaka jest zawartość szuflady, a zawartość jest niebale jaka, dlatego że widać tutaj przedmioty osobiste Zygmunta Glogera, między innymi zakładkę do książki, kokardę czy chusteczkę.
Idziemy dalej, bo to dopiero trzecia sala.
Jesteśmy już w okresie międzywojennym, na progu niepodległości, którą pokazujemy w taki bardzo romantyczny sposób, przez pryzmat jednego tylko człowieka, Zygmunta Bujnowskiego, malarza tykocińskiego. Aranżacja tej wystawy była inspirowana autentycznym wyglądem galerii Zachęta przedwojennej, gdzie Zygmunt Bujnowski miał okazję dwukrotnie prezentować swoje prace u zarania niepodległości.
Czyli ta lamperia to celowy zabieg?
Tak, ta lamperia to jest zabieg jak najbardziej celowy. Jeżeli porównać sobie wygląd galerii Zachęta z tego okresu, zobaczymy dokładnie taki sam układ, czyli malowanych na ciemny kolor lamperii, później takiego pasa, który oddziela...
Taka sztukateria trochę.
Taka sztukateria, tak.
To nie koniec malarstwa, bo wchodzimy też w obrazy i nie tylko, również w historię współczesną.
Wchodzimy w ten najtrudniejszy okres dla Tykocina. To jest sala, która nosi nazwę Wojnę przeżył co drugi. O, niestety jest to prawda. Druga wojna światowa tragicznie doświadczyła to miasto, zarówno ludność polską, jak i ludność żydowską, no, która przestała istnieć. No, nie chcemy popadać tutaj w taki skrajny pesymizm. Pokazujemy to, jak ten Tykocin się zmieniał w okresie międzywojennym, jak bujne było życie społeczne przede wszystkim tego miasta. Z tym związane są również przedmioty przechowywane w tej części, dokumenty, których reprodukcje czy też oryginały prezentujemy w tej części.
Można poznać historię Tykocina w 5 niewielkich salach. Czy to jest wymóg zwiedzających, że chcieli właśnie dogłębniej poznawać historię, może bardziej precyzyjnie?
Wiedzieliśmy, że ta poprzednia wystawa budziła dużo znaków zapytania, dlatego że ona wymagała komentarza. Nie pokazywano na niej bardzo dużej części kolekcji tego muzeum. Natomiast no, dzięki funduszom zewnętrznym, które udało nam się pozyskać, no, w ciągu 3 ostatnich lat odświeżyliśmy to muzeum. Tak, przebudowaliśmy magazyny, biura, no i przyszedł czas na ekspozycję, która wzbogaciła się właśnie o nowe wyposażenie, no i dzięki temu o zupełnie nową treść.